To jedna z takich Ewangelii, która rodzi wiele pytań i pewnie wobec wielu kwestii możemy powiedzieć, no nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego Pan Jezus tak mówi. Co prawda zdarzyło mi się już spotkać osoby, które twierdziły, że w tej Ewangelii nie ma nic trudnego i nie ma co robić problemu tam, gdzie go nie ma. Więc jeżeli ktoś z Was należy do tych ludzi, to ma jakieś 12 minut czasu na dżemkę, skoro nie ma żadnych problemów z tą Ewangelią. Ale ja osobiście mam. Więc jeżeli też są takie, masz takie doświadczenie, że czegoś nie rozumiesz, to może spróbujmy poszukać jakichś rozwiązań. Są oczywiście kwestie w tej Ewangelii, które są jasne i zrozumiałe. Zrozumiałe jest cała sytuacja, cały kontekst. Jest jakiś zarządca posiadłości, własności, moglibyśmy to dzisiaj powiedzieć, ktoś, kto ma jakieś ważne stanowisko w firmie, no i zaczyna kombinować. Pada oskarżenie wobec do szefa, jest ten pracownik, on cię oszukuje na grubą kasę, no i próbuje to zweryfikować ten właściciel. Skoro ten się nie broni, skoro nie mówi, że to jest fałszywe oskarżenie, to prawdopodobnie był winny. Wobec tego są jakieś konsekwencje. Zrozumiałe jest również to, że ten człowiek sobie siada i zastanawia się, mówi, no jestem w trudnej sytuacji, zaraz stracę moją pracę, stracę moje utrzymanie, muszę jakoś z tej sytuacji wyjść obronną ręką. Ale postanawia, mówi, no nie, pracować fizycznie nie będę, bez przesady. Potem mówi, no żebrać też nie będę, wstydzę się. No muszę pokombinować, jak tu swoją sytuację jakoś zabezpieczyć. No i stwierdza, skoro jeszcze cały czas jestem w zarządzie, skoro cały czas mogę podpisywać dokumenty za mojego szefa, no to jeszcze raz trochę pokombinuję. No i po co to robi? Ano po to, żeby zdobyć sobie sympatię tych, dla których zrobi coś dobrego. Szef mnie z pracy wyrzucił, ale może tamci mnie przyjmą, skoro byłem dla nich dobry. Zrozumiałe jest w tej Ewangelii również to, jakie to są kwoty. Mniej więcej możemy to przeliczyć. 100 beczek oliwy to jakieś 4000 litrów, warte 1000 denarów na nasze jakieś 100 tysięcy złotych. Skoro zmniejsza mu o połowę ten dług, to ofiaruje mu 50 tysięcy złotych. Bardzo podobna kwota darowania długu będzie też w kwestii tego drugiego, gdzie 100 korców pszenicy to jakieś 40 ton zboża, warte 2,5 tysiąca denarów, czyli 250 tysięcy złotych. O 20% mu zmniejsza tę kwotę, czyli 50 tysięcy złotych. Czyli jednemu i drugiemu daruje 50 tysięcy. Mogą go lubić, prawda? To jest zrozumiałe. No ale teraz dochodzimy do kluczowego momentu. Dlaczego ten pan go chwali i mówi, bardzo mądrze zrobiłeś, że oszukałeś mnie na 100 tysięcy złotych. Dlaczego ten pan nie wściekł się? Dlaczego ten pan nie powiedział, nie dość, że mnie oszukiwałeś, to nadal mnie oszukujesz, tylko go chwali? I mało tego, chyba najbardziej niezrozumiałe jest to, dlaczego Jezus daje nam tego człowieka za wzór i przykład i mówi, to jest przykład człowieka, który jest mądrzejszy od ludzi światłości. Tak trzeba postępować w sprawach Królestwa Bożego. To jest ten moment zgorszenia, ten moment, który mówimy, no nie rozumiem, dlaczego Jezus chwali nieuczciwość. No i mogą być różne odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, że Jezus tak naprawdę nie chwali nieuczciwości, ponieważ cały czas skrupulatnie podkreśla, to jest nieuczciwy rządca. Czyli wyraźnie mówi, to jest nieuczciwe. To, co chwalę, to nie kwestie nieuczciwości, tylko kwestie sprytu. Tego, że ten człowiek był w trudnej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia i usiadł, pomyślał, pokombinował i coś wymyślił. Że Jezus nie chwali nieuczciwości, tylko chwali tą zaradność, ten spryt, tę zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Że nie usiadł ten człowiek, nie rozłożył rąk i powiedział, no nie da się, życie jest trudne. Tylko po prostu wziął się do roboty i pokombinował, jak to zrobić. W związku z tym byłaby to tak naprawdę pochwała jakiejś zaradności, jakiegoś właśnie takiego mądrego przeżywania życia, w którym nie rozkładam bezradnie rąk, ale zmierzam, chcę się zmierzyć z tym, co jest problemem, wyzwaniem. To Jezus chwali. Jedna z opcji. Druga opcja mówi tak. że może Jezus pochwalił tego człowieka, dlatego że on po raz pierwszy coś zrobił dobrego. Co prawda, z myślą o sobie, ale zrobił coś dobrego dla innych ludzi. Tamtej jednej i drugiej osobie obniżył dług o 50 tysięcy. W związku z tym było to jakieś konkretne dobro. Może właśnie po raz pierwszy ten człowiek przestał myśleć o pieniądzach dla siebie, a zaczął myśleć o ludziach. Zaczął zdobywać bardziej ludzi i relacje, niż zdobywać pieniądze. Więc to jest druga z możliwości interpretacji. Jezus chwali relacje, chwali to, że ten człowiek zaczął zabiegać o przyjaciół, że przewartościował jakoś życie i zobaczył, że pieniądze, jeżeli są potrzebne, to może właśnie po to, żeby one służyły budowaniu relacji. Ale relacje są czymś najcenniejszym. Też jest jakaś opcja. Trzecia opcja, chyba ta, która jest najczęściej podawana i wydaje się najbardziej przekonująca, mówi o tym, że Jezus w ogóle nie chce wchodzić tutaj w kwestię moralności. Godziwość, niegodziwość. Ta Ewangelia nie ma przynieść wniosku moralnego. Ja wiem, że może to szokować, bo my mamy taką zdolność do czytania Ewangelii natychmiast z wnioskiem moralnym. Co Pan Jezus, czego nas nauczył? Co jest dobre, co jest złe? Gdzie jest grzech, gdzie nie ma grzechu? Nie każda Ewangelia mówi o tym, gdzie grzech i gdzie brak grzechu. Mogą być też wnioski inne. W tej Ewangelii Jezus chce powiedzieć, Królestwo Boże jest pierwsze. Jest rzeczywistością nadrzędną. Nie ma nic ważniejszego jak Królestwo Boże i zabiegaj o realizację Królestwa Bożego w twoim życiu i w tym świecie z taką skutecznością, z taką determinacją, z takim zapałem, jak ten człowiek zabiegał o to, żeby poradzić sobie w trudnej sytuacji. Gdyby naprawdę nam tak zależało na Królestwie Bożym, na głoszeniu Ewangelii, na ewangelizowaniu świata, jak temu człowiekowi na załatwieniu sobie znajomości, przepraszam za ten przykład, jak alkoholikowi za znalezieniem butelki, gdybyśmy z taką samą determinacją zabiegali o sprawy Boże, to myślę, że ten świat mógłby wyglądać inaczej. I że to jest jakiś rachunek sumienia wobec tego, ile my naprawdę wkładamy serca, determinacji i zapału w to, żeby Królestwo Boże rosło w moim życiu i obok mnie. I że może to jest centralne przesłanie tego tekstu. Nie wiem, która z tych trzech interpretacji was najbardziej przekonuje. Czy rozwiewa wasze wątpliwości i sprawia, że ta Ewangelia już nie jest taka trudna? Ja osobiście mogę powiedzieć, że każda z trzech jest dla mnie interesująca, choć jakieś ale mi zawsze pozostaje. Dlatego mam jeszcze jeden pomysł na przeczytanie tej Ewangelii. Pomysł, który nie jest mój, ale go dzisiaj przeczytałem i bardzo mi się spodobał. Pomysł, który każe nam odwrócić uwagę od zarządcy, a zainteresować się szefem, właścicielem tej firmy i zastanowić się, dlaczego on postępuje tak nielogicznie, moglibyśmy powiedzieć. Dlaczego on nie reaguje tak, jak każdy by zareagował w sytuacji, w której by się dowiedział, że jest okradany i oszukiwany przez pracownika? Dlaczego on nie wytoczył najcięższego możliwego działa w obronie swojego majątku, własności? To znaczy, dlaczego od razu nie zgłosił gdzieś sprawy? Dlaczego nie postawił tego człowieka przed sąd? Dlaczego nie oczekuje, żeby on mu zwrócił to, co go oszukał? Dlaczego mu jeszcze daje czas na zarządzanie? Jeżeli już wiem, że ktoś mnie okrada, to nie mówię mu, to jeszcze przez miesiąc mnie pookradę, a potem cię zwolnię. Tylko go zwalniam natychmiast. Dlaczego pozwala na takie zachowanie, na taki sposób postępowania? Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, że to jest Ewangelia, która występuje bezpośrednio po przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnych synach. Postawa tego właściciela jest bardzo podobna do postawy miłosiernego ojca. Jeden i drugi pozwalają roztrwaniać swój majątek. Jeden i drugi nie bronią tego majątku za wszelką cenę, ale znacznie bardziej zależy im na ludziach, którzy ten majątek roztrwaniają, niż na samych pieniądzach. Jeden i drugi daje czas. Jeden i drugi okazuje miłosierdzie. Jeden i drugi opowiada o Bogu, który ma czas dla człowieka, który daje drugą szansę, który pozwala przemyśleć swoje życie i wyciągnąć wnioski, który chce, żeby ten człowiek jakoś się nawrócił i wyciągnął ze swojego nawet złego postępowania jakieś mądre wnioski, żeby coś w życiu zmienił i potem umie to pochwalić i docenić. Tak naprawdę to jest kolejna przypowieść o tym, jaki jest Bóg. I tak jak nieuczciwy rządca zaczął zabiegać o przyjaciół, tak wydaje się, że wszystkie te działania Pana Boga służą temu, żeby w nas znalazł przyjaciół. Że On też próbuje nas pozyskać jako swoich przyjaciół. Tym, że powierza nam w zarząd ten świat, nasze życie. Choć doskonale wie, że ciągle będziemy coś roztrwaniać i marnować z tego majątku. I że nie jesteśmy dobrymi zarządcami. I w skali globalnej, i w skali życia każdego z nas. Potem jest kimś, kto pozwala popełniać błędy i odchodzić. I czeka cierpliwie, żebyśmy wrócili. Daje nam czas. Jest w końcu kimś, kto daje drugą szansę i nie mówi po każdym błędzie, już się nic nie da zrobić, już się nic nie da zmienić. Miałeś swoją szansę, ją straciłeś. Ale może wręcz byśmy powiedzieli po ludzku naiwnie, daje kolejną i kolejną i kolejną szansę. Nawet jeżeli znów to będzie oznaczało, że roztrwonimy jego majątek. On taką postawą czekania, zaufania, dania nam zarząd naszego życia, miłosiernego wybaczenia, chce każdego z nas pozyskać jako swoich przyjaciół. Bo jemu najbardziej w świecie zależy na relacji z każdym z nas, a nie na majątku, jakim jest ten świat, ziemia. Cokolwiek, co ma wartość materialną, pieniężną, co się da skonsumować, co się da przeliczyć. Jemu zależy na nas. Dlatego w każdym z nas chce mieć przyjaciół, o których będzie zabiegał za wszelką cenę. Może właśnie o to w tej Ewangelii chodzi. Żeby nie tyle patrzeć, albo nie jedynie patrzeć na nieuczciwego rządcę, co znacznie bardziej odkryć postawę miłosiernego szefa, który daje mu kolejną szansę. Amen.